Teraz chciałbym przejść do kazania, do Słowa Bożego i chciałbym, żebyście otworzyli drugą Księgę Królewską, piąty rozdział, jeżeli macie. Ja oczywiście będę czytał te fragmenty. Tą prezentację można już zamknąć. Chciałbym mówić o miłości nieprzyjaciela. Tytuł jest Kochaj nieprzyjaciela swego. Chciałbym zacząć historią Roberta. Robert był konstruktorem mostu i był na tyle dobrym, że mógł spokojnie utrzymać rodzinę w dużym mieście. Jednak z różnych przyczyn, między innymi z presji, ale z różnych, zaczął sięgać do kieliszka, zaczął pić. I na początku, no wiecie jak to jest, na początku to było niewiele tam, żeby tylko poprawić sobie nastrój, żeby się rozluźnić. Ale z czasem, z krokiem było coraz więcej, ta lampka wina zamieniała się w kolejne i więcej. I alkohol ma to do siebie, że pozwala ci długo myśleć, że nad tym panujesz, że właściwie to w każdej chwili możesz przestać. I on się wślizguje do naszego życia i codzienności, ale pewnego dnia pokazuje swoje ciemne oblicze i władzę nad tymi, którzy pozwolili mu wejść. I dąży do tego, żeby zniszczyć wszystko to, co zbudowałeś w swoim życiu. I alkohol, podobnie tak jak każdy inny grzech, każde inne uzależnienie, powoduje, że powoli tracimy czucie i rozeznanie w naszym sumieniu, wartościach, a bez czucia i rozeznania w sumieniu ranimy samych siebie, ranimy też innych ludzi wokół siebie, niszczymy swoje życie i życie tych, którzy są w naszych rodzinach. I zanim Robert się zorientował, zdążył już stracić pracę i nawet podjęcie leczenia nie pozwoliło mu znaleźć inne, bo miał zniszczoną już opinię i ludzie pamiętali go ciągle jako alkoholika. Ta sytuacja finansowa była coraz cięższa i pewnego dnia musieli podjąć bolesną decyzję, żeby powrócić do rodzinnej strony, do wsi, w której się wychował, do rodziców. I wiecie, to jest bardzo trudny taki powrót, nie? Wyjeżdża jako bohater, wiecie, inżynier po studiach, osiągnięcia, a teraz wraca z podkulonym ogonem. Jedyną radością, jaką mieli, to byli, że wciąż są razem jako rodzina. Razem jako małżeństwa, oni i ich 11-letnia córka Kasia. I przynajmniej dla tej córeczki to było coś takiego fajnego, bo lepiej jest dorastać wśród koni zamiast wśród samochodu. I chociaż to życie stawało się coraz cięższe, to kiedy ta córka wracała machając tym workiem z pękiem kwiatów w ręku ze szkoły, no to była to dla nich taka radość. Chociaż życie na wsi nie jest proste i łatwe. Plusem też było to, że to pomagało Robertowi w tym trwaniu w trzeźwości. Nowe otoczenie, dużo fizycznych zadań, brak stresu, brak kumpli od kieliszka, to też pozytywnie wpływało na niego. Ale pewnego dnia Kasia nie wróciła ze szkoły. Czekali godzinę, półtorej, poszli jej szukać i znaleźli ją przy drodze zagryzioną przez takiego zdziczałego psa od jednego z sąsiadów. I śmierć tej dziewczynki załamała. I raz po raz zalewały ich fale emocji, była policja, przesłuchania, jakieś pytania ludzi, pogrzeb i bardzo trudno nam wyobrazić sobie tą sytuację, co w ogóle mogli czuć. Nie? Spróbujcie poczuć teraz, kiedy tracicie dziecko, nie? Takie ukochane i jedyne, coś co było takim światłem dla was, taką radością. I w drugiej Księdze Królewskiej właśnie w piątym rozdziale opisana jest historia innej dziewczynki. A Naaman, to będę czytał Druga Królewska 5:1-2. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swojego pana i wielce poważany, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Wyobraźcie sobie tą dziewczynkę. Ona wprawdzie nie zginęła, ale jakby zginęła. Zabrana z domu rodzinnego, ze swojej wioski, od przyjaciół, bez żadnej bliskiej osoby w pogańskim kraju i nic nie wiemy o jej rodzinie. Nie wiemy, czy zginęła w tym napadzie, czy może czekała na nią, czy przeżywają i rozpaczają po stracie córki. Jeszcze chwilę temu ona bawiła się z koleżankami, rodzeństwem, a teraz w pętach szła jako niewolnica uprowadzana na północ w czasie takiej jednej z łupieszczych wypraw. I jak zareagować na taką niesprawiedliwość, na brutalność ludzi, brutalność losu, na to, co się dzieje? Co robisz ty, kiedy rzeczy nie idą tak, jak sobie to wymarzyłaś? Kiedy inni atakują cię i chcą cię zniszczyć? Kiedy ktoś niszczy twoją rodzinę? Kiedy ktoś zabiera ci córkę? Kiedy ktoś zabija ją? Niszczy firmę, niszczy wspólnotę, niszczy twoje dobre imię. Jak postępować tymi, którzy są wrogami, którzy są takimi zadeklarowanymi nieprzyjaciółmi? I nie tylko z nimi, ale z całym tym wachlarzem emocji, które czujesz, z złością, mściwością, oburzeniem, gniewem, wściekłością, irytacją, z rozdrażnieniem, strachem, frustracją, z przerażeniem czy wręcz paniką. Z tym napięciem, które odczuwasz, z rozpaczą, z żalem i wrogością, smutkiem, z stratą i z bólem. I te uczucia są jak fale. One nie są stałe, ale kiedy sobie tylko przypomnisz, to one przychodzą i znowu cię zalewają i znowu płyną przez twoje serce i chcą wydostać się na zewnątrz, chcesz krzyczeć i dowiedzieć się dlaczego. I chciałbym teraz, żeby każdy z was przypomniał sobie jakieś imię. Być może jest w waszym życiu ktoś, kto właśnie tak was potraktował. Ktoś, kto był takim nieprzyjacielem. Ktoś, kto niszczył wasze imię. Ktoś, kto zabrał wam coś, co było dla was ważne. Ktoś, kto was zniszczy. I coś, co was ten... I chciałbym, żebyście, jeżeli macie taką osobę, to jedną z rąk zacisnęli w taką pięść i trzymali napiętą. Taką, tak silnie, tak mocno. Tak jak te czasami fale emocji, które mieć. To nie musi być ktoś obcy wam, to może być ktoś bliski, to może być wasz mąż, wasza żona, to może być wasze dziecko, nastolatek, to może być wasza mama, teściowa, może to być ojciec, ktoś, kto naprawdę był w waszym życiu, jest taką osobą, która raz po raz, albo być może czasami tylko to był jeden raz, zrobiła coś, co boli was do dzisiaj. I chcielibyście, i ja chciałbym, żeby dosięgła go sprawiedliwość i żeby winowajca był ukarany. Tak boleśnie, jak to tylko jest możliwe, żeby czuł to, co ja czułem i cierpiał to, co ja cierpiałem. Tak mam, po prostu. I ściśnij tą rękę, jeżeli jesteś taką osobą jak ja, która ma taką, to złap. I zobaczymy, co Bóg zrobi z tą zaciśniętą pięścią, co jest możliwe. Potrzeba sprawiedliwości jest jedną z naturalnych potrzeb, które odczuwamy. Czymś, co Bóg dał ludziom i kiedy dzieje się coś nieprawego, złego, to my mamy pragnienie, żeby ktoś za to zapłacił. I to przychodzi bardzo łatwo i szybko, właściwie bez wysiłku. Jak wyciągnięcie przez jednego z towarzyszy Jezusa, kiedy go pojmali, on wyjął miecz i zaatakował sługę arcykapłana, który próbował pochwycić nauczyciela. Człowiek ten wprawdzie zapytał Jezusa: Panie, czy mam bić mieczem? Ale zanim otrzymał odpowiedź, polała się krew. To jest Łukasza 22:49. Już walnął, to jest niesprawiedliwe. Przyszliście w nocy po nauczyciela, on robił tylko dobre rzeczy. Czemu to robicie? Podobnie jak ten człowiek, który czuł niesprawiedliwość z powodu ten uczeń czuł niesprawiedliwość z powodu tego, co robiono Jezusowi. Być może podobne emocje miała wspomniana dziewczynka. Urazę, ból, gniew, ale nie miała przestrzeni na żałobę. Musiała zająć się pracą, sprzątać, usługiwać swoim wrogom. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Czytając to, że Naaman miał trąd, można znaleźć pewne pocieszenie w tym, że kara spotkała już jej prześladowców i Naaman ma za swoje. Trąd to taka nieuleczalna choroba wtedy, która trawiła całe ciało. Ale początkowym rezultatem była powierzchniowa utrata tkanki, potem unerwienia, a potem utrata całych fragmentów ciała i kończyn. Gdy choroba się rozwijała, powoli taki człowiek tracił czucie i funkcjonując bez czucia ranił samego siebie jeszcze bardziej i niszczył własne ciało. A w ostatnim stadium choroby nie ma już sensu o nic dbać, ani o to, co robimy, ani o to, jak wygląda. To dlatego trąd symbolizował grzech. Trąd robił z ciałem to, co grzech robi z duszą. Gdy angażujesz się w grzech, powoli tracisz czucie i rozeznanie w swoim sumieniu, w swoich wartościach. Bez czucia zaczynasz ranić samego siebie i innych jeszcze bardziej i bardziej i niszczysz własne i ich życie. A po pewnym stadium grzechu już nawet nie dbasz o to, jak wyglądasz, co się dzieje, ani dlaczego coś robisz. I czego spodziewałbym się od dziewczynki w tej sytuacji, kiedy Naaman zachorował na trąd? Że się ucieszy i zatańczy. Mój wróg został pognębiony. Macie tak? Czytacie psalmy. Mój wróg został pognębiony. Pan odpłacił mu za to, co się wydarzyło. Łupił lud Boży i teraz Pan mu dał to, na co zasługuje. I we wsi, w której mieszkała Kasia, myślano dokładnie w taki sam sposób. Chociaż córka Roberta nie żyła, to właściciel psa nie poniósł żadnych konsekwencji. Policja uznała to za wypadek. A może dziewczynka go drażniła? Kto wie? Nie ma świadków. Może coś mu zrobiła? Może rzuciła w niego kamienie? Uśpiono więc psa, o sprawie rząd zapomniał. Na nic zdały się informacje, że pies już wcześniej dawał się we znaki mieszkańcom, którzy to zgłaszali. I gniew z powodu tego, co się wydarzyło, skierował się na właściciela. Społecznie nic nie można było mu zrobić, dlatego że on unikał ludzi, utrzymywał tylko niezbędny kontakt. Coś tam, jak potrzebował kupić, to szedł do sklepu, naprawić, żył sam. Ale ta frustracja we wsi narastała i pewnego dnia po dłuższym wypiciu kilku piw w miejscowym barze mężczyźni skrzyknęli się i postanowili sami wymierzyć sprawiedliwość i zagłodzić sąsiada. Ogłoszono go nieprzyjacielem, wrogiem wioski, po czym sąsiedzi zniszczyli wszystkie jego maszyny, ziarno na zasiew i zagrozili, że jeśli ktokolwiek wyjedzie na pomoc, żeby pomóc mu w polu, czeka go to samo. Niech umiera tak jak jego ofiara, skręcając się z głodu. Jednak rzeczywistość zmienia się, kiedy patrzysz na nią z pewnej perspektywy. I historia Naamana zmierza w zupełnie innym, niespodziewanym kierunku. Porwana od rodziców dziewczynka, ona przekazuje swojej pani wiadomość o możliwości uleczenia wroga Izraela. Ona robi coś kompletnie dla mnie dziwnego. Zamiast cieszyć się z pognębienia wroga, ona szuka dla niego uleczenia. Ona mówi do swojej pani, Królewska 5.3, druga Królewska 5.3, ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Naprawdę? Naprawdę? Co ty robisz, dziewczyny? Tymczasem dzieci rozumieją czasami lepiej od nas. Rozumieją o tym, o czym pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan 2.1.3. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdy chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłu i byliśmy z natury dziećmi gniewu jak inni. Wszyscy jesteśmy oddzieleni od Boga. Wszyscy byliśmy chorzy z powodu naszych grzechów, pozbawieni sensu życia, rozeznania w naszym sumieniu, wartościach nieposiadający czucia, raniący samych siebie i ludzi wokół nas i niszczący swoje i ich życie. Tak naprawdę ta dziewczynka, ja, ty, nie różnimy się niczym od Naamana. Paweł pisze o naszej wrogości w złych czynach. I was niegdyś byliście mu obcymi i wrogą usposobionymi, a uczynki wasze były złe. To jest Kolosan 1,21. I będąc złymi, chętnie dokonalibyśmy linczu na winowajcy, bazując na własnej sprawiedliwości. Zrobilibyśmy to, ale coś się zmieniło. Kiedy nadeszła wiosna, ludzie we wsi wyszli na pola, okazało się, że u sprawcy śmierci Kasi ziemia nie tylko jest zaorana, ale pole zostało również obsiane. Wzburzeni mieszkańcy szybko skrzyknęli się i po śladach ruszyli polami, by wytropić przekupnego sąsiada, który pomagał mordercy. Jakież było ich zdziwienie, kiedy ślady doprowadziły ich do gospodarstwa Roberta. Taty Kasi. To on od świtu orał pole tego, który skrzywdził jego bliski. Ale ludzie nie wiedzieli, co zrobić. Pytania cisnęły im się do ust, a Robert powiedział, tylko jedna śmierć wystarczy. Izraelska dziewczynka widziała to rzeczywistość bardzo podobną. Ona znała Boże serce. Ufała Bogu, jego proroku. Nie była często, jak my dorośli, zaślepiona emocjami. Oprócz swojego bólu widziała też ból ludzi wokół siebie. I ufała Bogu, że może coś z tym zrobić. Dokładnie tak, jak zrobił to Jezus 900 lat później. Bezprawnie pochwycony nocą uzdrawia odcięte ucho sługi arcykapłana, który usiłował go pojmać. Powiedział, zaniechajcie tego, Jezus. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Łukasza 22:51. Jezus nie kończy na tym. Przechodzi przez straszne cierpienia, niesprawiedliwie osądzony, otoczony przez wrogów, zaślepionych grzechem, emocjami, wisząc na krzyżu, dusząc się pomiędzy jednym oddechem, a drugim powiedział słowa, które do dzisiaj dzwonią w uszach swoją niezwykłością. Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasza 23:34. To jest Bóg, to jest On. Takiego Boga pełnego łaski i mocy wierzyła izraelska dziewczynka. Przekazuje wrogom informacje o Bogu, którego jeszcze nie znają. Jeszcze. Bo kiedy Bóg przez Eliasza uzdrawia Naamana i dowódca aramejski, to dowódca aramejski przyznaje, oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Druga Królewska 5:15. Tak wygląda triumf nad trądem. Tak wygląda triumf nad grzechem. Kilkadziesiąt lat później Paweł pisze słowa o Bożej łasce, które wydają się nieprawdopodobne, zaprzeczające podstawowym koncepcjom religijnym. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, który umarliśmy przed upadkiem, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I teraz Nim wzbudził, teraz Nim posadził w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boże, to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Efezjan 2:4-10. Tak, jesteśmy grzesznikami, ale Bóg dał swojego Syna, aby umarł za nasze grzechy, aby nas uratować, odnowić, adoptować. Cały świat akceptuje mi nienawiść do nieprzyjaciół. Miłość do nich, pomoc i ratunek wydają się nienaturalne, ponadludzkie i nienormalne. Tymczasem Jezus w kazaniu na górze wzywa swoich naśladowców nie tylko, by odpuścili swoim winowajcom, ale warunkuje to brakiem przebaczenia od Boga. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. Ale jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Mateusza 6:14-15. Ale przebaczenie to ty dopiero początek. Spójrzcie na swoje ręce. Jeżeli trzymaliście tak jak ja, to moja ręka jest cała obolała. Jestem zmęczony ściskaniem. Przestaję zwracać uwagę nawet to, co mówię i od czasu do czasu mylę się w tym kazaniu. Bo trudno skupić się na istotnym temacie, na istotnych sprawach, na ważnych rzeczach w waszym życiu, jeżeli jest taki ból w waszym tym. Ale to od was zależy, czy coś z tym zrobicie, czy nie. Przebaczenie bardziej dotknie was. Przebaczenie to jest puszczenie tego, co masz. Puszczenie tej zaciśniętej pięści, którą trzymasz. Przebaczenie uwalnia ciebie. Twój nieprzyjaciel, twój wróg często nie jest świadomy tego, jak bardzo cierpisz. Nie jest świadomy tego bólu, który masz. Może wręcz uważać się za ofiarę, że to ty jesteś winien. To dlatego przebaczenie daje wolność tobie, nie jemu. Również może uwolnić jego, jeśli mu o tym powiesz. Ale przebaczenie jest dla ciebie. Przebaczenie jest tą decyzją, którą Bóg podjął na krzyżu. Przebaczenie jest tą decyzją, którą ty możesz podjąć dzisiaj, że puścisz to, że przyjmiesz konsekwencje tego zachowania czy grzechu drugiej osoby wobec ciebie i będziesz żył z tymi konsekwencjami. Nie możesz nic zrobić. Robert nie mógł nic zrobić. Jego córka umarła i żadna śmierć żadnej osoby nie przywróci jej życia. I dlatego powinniśmy to zrobić, bo to rozpocznie proces leczenia emocji. Ale Jezus idzie jeszcze krok dalej. On chce więcej. Pamiętacie to kazanie na górze, a Łukasza kazanie na równinie. I w kazaniu na równinie Jezus mówi: ale wy, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Wyobrażacie to sobie? Tak zrobić wobec tych, którzy nas krzywdzą? Bo jeśli, kontynuuje Jezus, miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy tak samo czynią. A jeżeli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie. I pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza. I synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. To jest Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. Tak jak Bóg okazał łaskę wam przez Chrystusa, tak i wy traktujcie i tych, którzy są zgubieni, poranieni, bez Boga, bez nadziei. Tak samo traktujcie tych, którzy poznali Jezusa, ale z jakichś powodów pojawił się konflikt między wami, czy trudności. W świecie, gdzie bomby spadają na bloki, a dorośli krzywdzą dzieci. W świecie, który bez Boga pędzi w stronę przepaści, Bóg wzywa nas, tych, którzy chcą być Jego uczniami, pragną być posłuszni Jego Słowu, naśladować Go. Wzywa mnie i ciebie, abyśmy byli światłem wśród tych, którzy zniszczeni są przez nienawiść, przez potrzebę niszczenia, przez zło i ból. Ty jesteś tą osobą, którą Bóg chciałby użyć do tego, żeby zmienić rzeczywistość. Pamiętacie te imiona, które Bóg, o których mieliście pomyśleć? Waszych nieprzyjaciół, wrogów, tych, którzy was zniszczyli, niszczą lub źle traktują. Chciałem cię zapewnić, że Bóg jest mocniejszy od trawiącej ci nienawiści. On jest mocniejszy od złości i gniewu, które odczuwasz. I On pragnie uleczyć wasze emocje przez przebaczenie prześladowcom, a potem będzie chciał leczyć cię dalej, aby użyć cię, by ci, którzy stracili czucie, są poranieni i raniący, mogli poznać Boga bliżej, lepiej, poznać Go może po raz pierwszy, przyjąć Jezusa. Tak jak Naaman, jak Paweł, jak ja, ty i wielu innych, którzy byli daleko oddzieleni od Boga, a dzisiaj są blisko. Czy jesteś gotów, żeby w tym tygodniu przebaczyć, żeby podjąć tą decyzję i modlić się o nieprzyjaciół? Czy jesteś gotów, żeby zrobić to teraz? Aby zostać uwolnionym, aby inni byli uzdrowieni z grzechu, tak jak Naaman z trądu, i aby mogli któregoś dnia wyznać, że poznali Boga lub poznali Go głębiej. Chciałbym teraz, żebyśmy pochylili głowy i chciałbym, żeby każdy z nas pozwolił Duchowi Świętemu, żeby mówił do was, żebyście posłuchali, co chciałby wam powiedzieć z waszego serca. Ja pomodlę się, ale potem przez kilkadziesiąt sekund będzie taka cisza. I postarajcie się posłuchać. Może Bóg pokaże wam jakieś osoby, jakieś rzeczy, jakieś sytuacje, od których chciałby was dzisiaj uwolnić, z których chciałby was puścić wolno i chciałby zacząć proces przemiany, chciałby zacząć proces leczenia. Chcecie prosić, Duchu Święty, Duchu, mocy, miłości. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tym, który wprowadza nas w prawdę o nas samych, o Bogu i o rzeczywistości. Są rzeczy, na które nie mieliśmy wpływu i są rzeczy, na które jesteśmy w jakiś sposób winni i zrobiliśmy źle. Daj nam zobaczyć teraz, Panie, sytuacje, w których my sami byliśmy sprawcami czyjegoś bólu, albo pozwól nam zobaczyć sytuacje, w których my byliśmy ofiarami tego, że ktoś zachował się bez miłości, albo zachował się w taki sposób, że nas zranił, albo był jakiś konflikt. Proszę Cię, pokaż te miejsca, które chciałbyś, te osoby i te relacje, które chciałbyś teraz, Panie, wskazać jako te, które potrzebują naszej decyzji o przebaczeniu i Twojej ingerencji, i Twojej pomocy w leczeniu. Daj nam, Panie, światło i mów do nas, Panie, teraz, przez Twojego Ducha Świętego. Amen.